Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно цієї пори у нас катехеза, я Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бранкевича в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Тож, дорогі, продовжуємо вивчати документи Другого Ватиканського Собору і сьогодні будемо розбирати розуміння церкви за допомогою дуже страшного слова. Отже.
Це ескатологія. А чому страшно?
Ну, а хто його знає? Це слово.
Ескатон. Ескатон. Так, вічність. Вічність. Так. Собор Ватиканський II в тій енцикліці о церкві, бо енцикліна Lumen Gentium, то є посвячена церкві, її значенню, її природі, її в тій енцикліці хоче згадати нам і показати певну дійсність, котра цей час в церкві існує, але котре ми не усвідомлюємо собі. То є ten елемент есхатологічний. Есхатологічний, чи накерункований на вічність. Дуже трудно і тяжко є нам, людям, котре погружені в тій дійсності матеріальній, в котре ми знаходимось, дійсності, котра є зв'язана з пространством і з часом, дуже трудно нам є побачити і зрозуміти, пам'ятати о тим, що ми предназначені до вічності. То, що отці церкви говорять, що, не знаю, хто це отець, Августин хіба говорив, або хто-то другий, не пам'ятаю добре, що ми граждане, то по-російськи, як буде граждане по-українськи?
Громадяни.
Ми громадяни неба.
Жителі неба, можна сказати. Просто.
Жителі неба, але громадяни то, як би показує нам...
Громаду, так?
Не тільки то громаду, але показує нам державу, правда? Державу, бо громадянин, хто то є? То є той, який є частиною якогось суспільства, якоїсь групи, правда? Там, в тим випадку хоче Господь показати нам, що ми, будучи громадянами неба, ми маємо певну бойні себе вести, так як ті, котрі дійсно чують себе частину неба. Але частину неба можна себе чути тільки в такому випадку, коли ми маємо свій зір направлений на вічне життя. То є та цеха, черта, котра була характерна для перших християн. І перша церква, зараз після народження, після зіслання Святого Духа, то була церква, котра була, котрий зір був направлений на небо, на вічність, на есхатологію. Була дуже есхатологічна, тому було так багато мучеників. Бо якщо в людині є глибоке переконання о тим, що та наша матеріальна дійсність нашого земного життя є тільки певним етапом переходним до тієї головної нашої форми екзистенції, яка є вічності в небі, бо то є вічна, то знаczy безчасова присутність в небі. І ми віримо, що ми також будемо спілкуватися з особами, котрі вже відійшли з цього світу. Це теж є елемент есхатологічний. Дуже сильно він є підчеркнутий в часі листопада, коли то є місяць померших, коли ми вспоминаємо своїх померших. І в цей момент ten елемент есхатологічний, як гдиби входить в наше життя в спосіб такий, природний, тому що ми, чуючи, знаючи і тоскуючи за особами, які відійшли вже з цього земного життя, як гдиби звертаємо з надією наш спогляд на небо, на то місце, в котре ми можемо зустрітися. Так що ten pierwsza rzecz to jest właśnie to spoglądanie na niebo. Druga, że my je pałomnikami, to znaczy tymi, które je w drodze do nieba. Czyli trzeba też pamiętać, że cerkwa ze swoją strukturą i ze swoją dziejsnością tutaj na ziemi, fakt cerkwi, nas czynić pałomnikami, to znaczy tymi, które znajdują się w drodze, w pałomnictwie. I nasze życie tutaj na ziemi to jest jak gdyby tylko życie, które jest nakierunkowane na pewną metę, która jest ponad, daleko nad nami, to znaczy na wieczność. I zagali ewangeliczne objawienie pokazuje nam też, że my te naprawienie na niebo powinny mieć pustyjno, żeby my nie zabywali o tym. Pamiętajmy tu pryczu o Lazariu, prawda, i bagaczu. Czemu Lazar popał na lono Abrahama, jak to gawarica, a bogacz popał w piekło? Тому що Лазар був людиною, котра була направлена...
Це точно пекло, бо деякі теологи казали, що чистилище.
Може і чистилище, не знаємо до кінця. То не ма аж так великого значення. Але показує певну якість вічного життя. Чи вічності відчувати згрігіт зубів, правда? І той вогонь, котрий є так мучительний, чи краще було б єднак... Краще було б jednak już відпочивати в Богу. Także co jak gdyby pokazuje nam, że nasze nastawienia do naszego życia w ciągu ziemnym życiu rysuje nasze miejsce pisma naszego życia. I nie trzeba zabywać, że istnieje i piekło, i niebo, i czystylisze. Zaczynamy uczyć się w czystylisze, kiedy możemy pójść prawo do nieba. Czy przy naszych nawet słabkościach i naszych ograniczeniach, to nie ma tak wielkiego znaczenia. Ważne jest, że my byli pamiętani o odnym. Bo my swojej grzeszności możemy być ludźmi, którzy wydalają się troszeczkę od Boga, prawda? Mogą być ludźmi, które czasami czują swoją bezsilność buty moralnym, buty bezdoganym, buty po Bożemu zakonu, wypełniającym pełności 10 zapowiedzi. Ale w tym sim, nad tym sim powinna być jedno to pustyjne bażanie pity do nieba. To nas motywuje, to jest nasza motywacja. Nie chciałby Bóg czynić tę motywację w negatywny sposób. To znaczy, czynić tę motywację ze strachu, że my boimy się. Jak będziesz niegrzeczny, to pójdziesz gdzie? Do piekła, prawda?
To czy dla niektórych może tak i trzeba.
każdemu po jego... No, czy może dla
tak
niektórych strach?
Tak się kazał św. Augustyn, do rzeczy, że dekotrym trzeba przestraszyty.
No, Bóg czasami nas wypróbowuje, prawda, w sposób taki, żeby dziś my zadumali nad swoim życiem. I to mu te niektóre zabicia naszego życia, które pokazują naszą ograniczenie, naszą słabkość, przede wszystkim naszą śmiertność w ten moment, no, dopomagają nam w sposób taki poważny traktować życia. Bo my czasami trochę niepoważnie traktujemy życia. Zresztą ludyna, jak my baczymy w postyjnym poszukiwaniu nadwrażeń tego kajfu, albo tego, jakby skazać, tej adrenaliny, jak to niektóre mówią, dziesno czasami ta ludyna swoje życia cieraje. Czasami tak думаю, jeśli ci ludzie, którzy na przykład idą zdobywać wielkie tam góry tego świata, wspinają się tam na Chomolungmu, prawda, czyli Mount Everest, czy to ma jakiś tam swój, czy ma jakiś swój zmysł. Oni ryzykują za każdym razem swoje życie i większość tych alpinistów, jak my to nazywamy, bo trzeba pamiętać, że ta tradycja wchodzenia na, czy himalaistów w tym wypadku, zakończyła swoje życie w sposób tragiczny. Zakończyła swoje życie czasami w wyprawach, które są nie takie niebezpieczne, jakby zdawało się na pierwszy wzgląd. Nie wszystko możemy przewidzieć. Także tracę te takoż pamiętaty. Może eschatologia takoż pomaga nam cenić życia jako ten dar od Boga, jedyny, niepowtórny i wielki dar, który nam jest duże, duże potrzebny. Także tutaj Gospodź chce nam dawać szans i chce nas dawać nam pewną mądrość. Mądrość, ale także i motywację. Bo jeśli mamy tę motywację eschatologiczną, w ten moment będziemy dyszno starać się robić wszystko, żeby tę eschatologię ona była wże przeżyta gdzieś, w naszym ziemnym życiu. Żeby potem nie być ludyną, która jest jakiś tam sposób jakiś udziwlina. Udziwlina tym, co Gospodź czynić w naszym życiu. Tak, że cerkwa w swojej przyrodzie jest zaproszona do tego, żeby być postojno w drodze. Żeby wszyscy wierzący cerkwi także chce pamiętali, że przychodzianin parokus oznacza, przychodzianin oznacza mandrujący. To jest znaczy ten, to, czy my sobie zmysłujemy, bo my czasami mamy statyczny spogląd na przychod. Co takie przychod? Gromada ludzi, która zbiera się w jednym miejscu i jeśli jest dobre, to jest tam, jest to cerkwa, prawda? A jeśli nie ma cerkwi, no to w jakimś drugim miejscu zostyczaje się. My takie mamy spoglądanie. W tym wypadku jest to pewne takie spoglądanie statyczne. No? Mamy cerkwę, mamy pewien zakon, który mówi, że każdą niedzielę trzeba w tej cerkwi zostryć się, w tej cerkwi trzeba w tej cerkwi pomolić się, poprosić, pospowiadać się, przyjąć przyczastie i powiertajmy do domu i prodążają swoje życie. Jest to najbliższy taki
profanum.
No, czy profanum, to no, tak, jest to pewne rozdzielenie na sakrum i profanum, istno. Sakrum to jest chram, cerkwa, my chodzimy do cerkwi, oświadczujemy się na jakiś czas, prawda? Potem wychodzimy z cerkwi i wchodzimy w tą nieswiatość, prawda? Czyli w profanum. Jest to taki niebezpieczne trochę rozdzielenia, bo powoduje, że my jakieś tam głęboko, podświadomo mamy jakieś takie przekonania w tym, że my powinni być świętymi w chramie, a w normalnym życiu powinno być tak jak ci, którzy nas okrążają, nawet jeśli nie chodzą do cerkwi, żeby my nie wydryzniali z niczym. Że my byli w tak zwanym procesie mimetyzmu. Mimetyzm to jest taka procesa wcielenia w suspilstwo w taki sposób, żeby nie wyliznać się z tego suspilstwa. To, co nas nauczył komunizm w stacji. Bo w komunizmie to, co było ten, który stawał się jakimś nadzwyczajnym, od razu był traktowany jako pewna osoba, która wyrwała się z tej klasy robotniczej, prawda? Klasy roboczych, która wywyższaje się, prawda? Która jest bardziej bogata, bardziej rozumna. Co prawda, potem rozdzielana była ta klasa, klasy suspilstwa na klasa robotnicza, ale także inna klasa naukowców, prawda, uczonych i artystów, i aktorów w czasach sowieckich. Wszystko miało swoje znaczenie, tym bardziej, że propaganda potrzebowała dobrych aktorów, także potrzebowała także dobrych wczenych, którzy w sposób naukowy mogliby objaśniać okrążającą dziejsność i dawać ludziom ateistyczną wizję okrążającego naszego świtu. ateistyczna wizja. Do ateizmu też potrzebna jest naukowych dowodów. I próbowali dowiesty, prawda, że to życie powstało w sposób случайny, prawda. Ja sam pamiętam, jeszcze w czasach socjalistycznych pokazywali nam w szkole taki film francuskich jakichś tam genialnych uczonych, którzy próbowali dokazać, że to życie powstało w sposób spontanny. Prawda. W jaki sposób to zrobili? Próbowali w jednej takiej jakiejś sceglanym szarie stworzyć usłowia, jakie były na początku życia na ziemną muszeli, prawda? Gdzie była atmosfera przepełniona amiakom, prawda, wodą, jakimś tam uglekislą gazem, razem tamy tymi. No i były to czasy, bo taka jest teoria, że na samym początku formowania Ziemi, Ziemia była dużo niestabilna, było tam dużo bur i dużo było elektrycznych w tych błyskawok elektrycznych, jak to nazywa się, no nieważne, wyładowań, które cały czas czyściły atmosferę, przechodzili błyskawki, które niosły ze sobą wielki potencjał energetyczny i te błyskawki, które atakowali tę mieszaninę różnych gazów, a w końcu powinny dowiesty nas do momentu, kiedy z tej mieszaniny powstanie w sposób случайny, bez interwencji Boga, życia. Sam pamiętam ten film, jak zakończyłeś. Oni to robili tam 3 miesiące chyba. Takie mikro próbowali jak gdyby stworzyć te usłowia potrzebne do tego, żeby narodziło się życie. I после tego doświadczenia okazało się, że żadne życie tam nie powstało, tylko tam z tej mieszaniny gazów, no tam powstały jakieś tam jakby skazać chemiczne produkty chemicznej syntezy, które są jakimiś tam elementami, z których można byłoby zbudować białko jako takie. I to było właśnie taki typiczny dokaz tego, że miałoby być tak, że życie powstało spontanno, że Boża interwencja nie była potrzebna i tak dalej. Mnie zawsze podoba się taki duży hany przykład, prawda, który pokazuje, że przyjęte stwierdzenia, że życie powstało случайно, przypadkowo, to tak jakby przyjęte taką możliwość, że huragan, który wpadnie na wielką zwałkę żelaznych odpadów, pisa tego huraganu powstanie super nowoczesny Mercedes. No, taka jest wiarygodność tego, że to może w sposób spontanny powstać życia. To, że jakiś rosyjski taki filozof wskazał, że to wiarygodność tego, że to może w spontanny sposób z materii nieożywionej powstać życia, jest tak maleńka, że nawet nie można jej poszczytać. Tej wiarygodności nie można poszczytać. To nawet nie jest 1 miliardowa, to jest nie 1 bilionowa, nie 1 trylionowa. Tak niska jest ta wiarygodność. Więc te stwierdzenia wszystkich wielkich uczonych, które mówią, że to Boga nie trzeba było do tego, żeby powstał ten świat, nie jest jedną wielką brechnieją. Statystyka w sposób prosty i jasny to isklucza. Ale nikt jakoś tego nie chce zrozumieć. Ja i jakoś tego nikt nie przyjmuje. Wszyscy tu potwierdzą, że to Bóg jest niepotrzebny, że to Bóg nie stworzył tego świata i tak dalej, i tak dalej. I próbują manipulować tym życiem i suspistem w sposób no, tak absurdalny czasami, że to aż nie chce się wierzyć. Czemu? Czemu ten proces tak cały czas tej postyjnej próby ateizacji naszego życia istnieje? Takie proste przyczyny, że nie ma tego naprawienia na wieczność. Nie ma tego eschatologicznego. To święty Paweł wskazał. Jeśli Jezus Chrystus nie wskrzesł, to co robi? Wiara nasza marna. Nie tylko to, ale trzeba jesty, pity, żeby wyżyć się w tym życiu w maksymalny sposób i niczego bliższe. Niczego bliższe i żeby zakończyć jak świnia. To psalmy gawariat, prawda? Że Każda ludyna, choćby była najbogatsza w tym świecie, zakończyła swoje życie jak bydło. Jak bydło. To psalmy Gabriela w sposób taki prymy, prymy, prosty. Nie próbuj zmiakczyć tego sformułowania. Co? Mnie zrównaty do bydła? Tak, niestety, mój drogi, umierasz tak samo jak bydło. Można obiżać się, prawda? Jak skotina, jak karowa, czy tak dalej. Także tutaj Bóg chce nam pokazywać, chce nam dać szans. Chce dać nam szans. I to cerkwa jak gdyby próbuje nam dopomóc w ciemu, nazywając cerkwę jako naród, który jest w mandrywce do wiecznego życia. Naród mandrujący. Naród nieba. Którego metodą jest niebo. W ten moment zawsze po drugomu nasz stosunek do okrążającego świata wygląda. Zaczynamy spoglądać na ten świat troszeczkę po drugomu. Po pierwsze, zaczynamy szukać w tym świecie cenności ponad materialnych. Bo jeśli my wierzymy w to, że jest jakaś dziedzictwo pisma śmierci, trzeba w jakiś tam sposób znajdy w całym świecie także prisutność tej nadprzyrodnego elementu naszego życia. I tym nadprzyrodnym elementem naszego życia jest na przykład wiara, jest na przykład nadzieja, jest na przykład lubow. Jak nazywajmy trzy czesnoty teologalne, gawarica. To znaczy te, które są darowane od Boga. I wiara, i nadzieja, i lubow. Trzy doczki, jak to gawari tradycja Sofii, mądrości, te trzy teologalne czesnoty są pierwszym elementem naszego nadprzyrodnego życia. Można powiedzieć duchowne życia. Życia, które pokazuje, że mamy jakąś dziejsność, która wykracza ponad naszą materialność. Chociaż z naszą materialnością drusino jest związana. Tutaj mamy to arystotelesowski koncepcję ludyny, która jest bytom, dziejsnością, byciam, które ma swoje te dwa elementy, materialny i duszewny. Ma ciało i duszę. I my nie znamy, gdzie zakończy się ciało, a gdzie zaczyna się dusza. Prawda? Tak jak wczeny, ja próbuję po śmierci zwisyty, z kilki dusza wisit.
20 gram.
Coś tego, koło tego, prawda?
Nie, no, coś tam zważył.
Tak, to była takie czasami makabryczne
gdzieś
naukowe.
Żywota kazali znachodzić.
Nie znaję, ale ja znasz to umierający ludynu kłali na wiesach, prawda?
Tak.
I w ten moment, kiedy ona wmirała, w ten moment badali, wiesz, tam masa tej ludyny spadała.
No,
tam,
na 20 gram.
Na 20 gram. Stylki wies jest dusza. Można by podumatyć, że dusza jest materialna. Jeśli ma swój wies, to materialna jest.
A wieki prodają? My już z wami mówimy.
No tam, prodają. Idiotyzm. No i zobacz, ta informacja o tej prodaży duszy, to proszła i wszyscy zabili oni. To są tak zawsze ze wszystkimi idiotyzmami, prawda? Także tutaj to od razu pokazuje cenność tej informacji.
Dejki zatrzymują się oczy. Idiotyzmy, gender na przykład.
A nie, gender to jest idiotyzm, ale zaprogramowany. Także on jest cały czas podtrzymywany w sposób sztuczny i iskustwinny, żeby robić zamieszania w suspilstwie. No to co my mówili, żeby demoralizować suspilstwo. Do tego służy gender i tak samo ideologia LGBT. Także tutaj, powiertając do naszych rozważań eschatologicznych, my buduczy przeznaczeni do tego, żeby być polomnikami Carstwa Niebesnego, cerkwa jako dziejsność eschatologiczna. Także tutaj trzeba to pamiętać. Tak, że, drogie bracia i siostry, My w Jezusie Chrystii i w Jego my poklikani, żeby przez Bożą błagodać, my zdobywajemy świętość do wierzyca dzisiaj w niebieskiej sławie, kiedy przyjdzie czas onowlenia wszego i kiedy razem z ludzkim rodem bez wszechświat, jaki głęboko powiązany z ludyną i przez niej, prямо jest do swojej mety doskonale odnowity się w Chrystii. To, co jest jak gdyby fundamentem naszego stworzenia. My stworzeni do tego, żeby dojść do doskonałości w Jezusie Chrystii w wiecznym życiu, w wiecznym carstwie, w carstwie niebieskim. To jest ten pierwszy element, żeby my tu świadomość mogli mieć. I tutaj dalej mówi konstytucja Lumen Gentium pro eschatologiczny charakter cerkwi. Toż namagajemy się wszystkich sił podobać się Gospodowi i odziechajemy się w zbroju Bożą, żeby mogli wystojać suproty chytrości diabolskich i wstojać się za lichoj godziny. A oskiki my, jak zastrzegaje Gospodź, nie znajemy ni dnia, ni godziny, to nam godzica postojno czuwaty, żeby wypełniwszy jedyny perebich naszego zemnego życia. Czuwaty. To jest dodatkowy element, który pokazuje nam, co oznacza czuty sobie narodom, który mandruje czym narodom, mandruje czym do Carstwa Niebesnego. I teraz tak, żeby my mogli to w jakiś sposób taki rozumieć, trzeba przyjąć też taką prawdę, że istnieje cerkwa niebesna i cerkwa ziemna. To są te dwie dziejsności, o których my mówimy, że one się przenikają wzajemnie, związują się, one przemieszane z sobą. Cerkwa niebesna to jest ta cerkwa, która jest pewnym obrazem eschatologicznym Jeruzalem niebesnego. Co znaczy Jeruzalem niebesne? To znaczy ta wizja, która pokazuje nam albo Daniel, ale przede wszystkim Apokalipsis, w którym baczymy tu dziejsność, która jest wyrażana w taki sposób, żeby pokazywała jej nadzwyczajność, nierealność. Jeruzalem niebesne, które jest zbudowane z najkrasiwszych i najdrogocenniejszych kamieni tego świtu, złota i tak dalej. Są to takie pewne idealizacje w tym obrazie Jeruzalem niebesnego, żeby pokazać nam, jak on będzie wyróżniać się od tej naszej ziemnej, syroj dziejsności naszego życia. Żeby w nas było też takie bażanie postojno, żeby osiągnąć te życia niebesne. Także to Gospodź chce nam dawać prosty, jasny znak, pewną motywację. Więc wystupaje Carstwo Niebesne. Carstwo Niebesne, o którym my znajemy, o którym już jest na swój sposób zapełnione. Znaczy nie tyle zapełnione, ile tam, że jest przedstawniki ci, które już w tym carstwie istnują. I tutaj przede wszystkim baczymy tych, którzy w to carstwo weszli, czyli Jezusa Chrystusa, który wstąpił do nieba, pisał swojego woskresienia i Presvätu Divu Mariju, jak mówi tradycja, która została wzięta do nieba. Samo ciekawe, z duszą i ciłą i duszą. To są takie klasne przedstawienia uspinia Presvätej Divy Marii, kiedy baczymy Jezusa Chrystusa, który unosi do nieba duszę Presvätej Divy Marii, a potem na to, że także pójdzie do nieba ciło Presvätej Divy Marii. Więc mamy ce Jeruzalem, ce carstwo niebesne. Тому читаємо далі в Конституції. Отож, поки прийде Господь в своїй славі, і ангели всі з ним, і поки після знищення смерті все йому підкориться, деякі з його учнів перебувають в земному паломництві, деякі, вийшовши з цього життя в очищенні, деякі в прославі, споглядаючи ясно самого Бога Триєдиного і єдиного, як він є, всі ми, хай різною мірою та різним чином, спілкуємося в тій самій любові до Бога і ближнього, і той самий гімн слави співаємо нашому Богові. To jest ten pewien obraz Carstwa Niebesnego, który baczymy wybranych, blażennych. Kiedy my baczymy, ja tutaj dużo często wspominają przedstawienie prawosławnych ikon. Prawosławna ikona jest o tyle ciekawa, że ma w sobie głęboką teologię. Na przykład, kiedy my przyglądajemy się przedstawieniu w ikonografii prawosławnej, na przykład Strasnego Suda i eschatologicznej dziejsności, baczymy, że jak ta eschatologiczna dziejsność, eschatologiczna dziejsność nieba jest dziejsnością, która jest pokazana w Strasnym Sudzie na samym wierchu razem, a w centrum tej dziejsności niebiańskiego nieba zawsze jest Jezus Chrystus Pantokrator. Ten, który uprawiaje, ten, który jest carem wszechświata. Mają w tak zwanej mandorli, w takiej eliptycznej formie pokazano jakby, to też oznacza wieczność, oznacza ponadczasowość. I mają tam chory świętych, chory różnych świętych, chory patriarchów, czyli świętych Starego Zawitu, tych świętych, które Jezus Chrystus, jak mówi tradycja, wyprowadził z Szeolu pisla swojej śmierci. On wstąpił do piekła, jak gawarica w credo chrześcijańskiemu. Co oznacza? To oznacza, że to wstąpienie miało swoją metu, jako było ją wyprowadzić z Szeolu, czyli z tego miejsca odchłani, miejsca sumnego, miejsca, w którym wszystkie dusze blukają, szukają swojego miejsca, swojej szczęśliwości, wyprowadzuje z nich tych wszystkich, którzy byli sprawiedliwi przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, przed jego misją. Wyprowadza je darze z samego Adama i Ewy. I wszystkich tych, którzy pisali nich byli, wszystkich proroków, wszystkich patriarchów, wszystkich sprawiedliwych tego świata, żeby oni mogli zająć swoje miejsce w Carstwie Niebieskim. W Carstwie Niebieskim. Więc mają chór świętych, które są z Wietchowego Zawitu, potem mamy świętych z Nowego Zawitu, no i przede wszystkim główne miejsce w tym świecie eschatologicznym zajmuje Jezus Chrystus i Preświata Dziewa Maria. To postyjne przypominanie nam każdego dnia jakichś tam świętych, którzy swoim życiem pokazali prysutność Jezusa Chrystusa Woskreszczego tutaj na ziemi, dokonujący dzieł nadprzyrodnych, tomu potrzebne jest, żeby przy badaniu i przy ogłoszeniu jakąś ludynu świętoju, trzeba, żeby były także tak zwane dokazy. Dokazy, a tym dokazem ma być cudo. Cudo, które wczyniło się za pośrednictwem danego świętego. I te cuda też pokazują pewne zjednania tego świtu nierealnego, tego świtu nadprzyrodnego, jakim jest to Jerozolem Niebiańskie, w którym mamy grupę świętych, do których modlimy się i przez nich otrzymujemy bardzo błogodacji, tylko żeby my mogli wiesz swoje życie przepełnione świętością i w tej świętości mogli znajdować swoją radość i szczęście. Także tutaj, drogie bracia i siostry, To jest to ten obraz Carstwa, Carstwa Niebesnego. Popatrzcie, jak my związujemy się z tym Carstwem Niebesnym, z tym Carstwem, które nas czeka, tym Carstwem, które tak, tak krasiwo opisuje Święty Jan w swoim odkrawieniu. Mają swoją jedność przez na przykład takie elementy, jak na przykład Eucharystia, jak na przykład służba, jak na przykład wspólna modlitwa. Także wszelkie molebni, czy zastępstwo konkretnych świętych, też nam dopomagają czuć tu głęboką jedność z tym eschatologiczną cerkwi, która w niebie czeka na każdego z nas. Pokazuje cały czas tasku tych świętych, którzy chcieliby, żeby my to, że piszli do nieba. I tomu, jeśli kto to tylko zwiernica do nich i będzie prosity o to, żeby Bóg dopomógł nam i ty drogami spasienia, co może być, możemy osiągnąć. Jeśli poczujemy o sobie także poklikani do światłości, chociaż mówię, że na początku tego rozdziału głowy siomoj o eschatologicznym charakterze cerkwi, na początku też było to wskazane, że my poklikani do światłości. A gdzie jest nasze poklikanie do światłości? Nasze poklikanie do światłości jest nasze chrzczenie. Ludyna, która jest ochrzczona, powinna czuć w swojej dziejsności to postyjne poklikanie do tego, żeby być żywym i konkretnym, jaskrawym znakom Ісуса Христа Воскресшого.
Дякуємо отцю Міхалу Бранкевичу за цю програму про есхатологічність церкви. Цю програму, як і попередні, на нашому офіційному сайті зможете ще раз послухати, навіть трошечки почитати. Отець Міхал Бранкевич, модерація Іваницький Сергій. Почуємось. Дякую. Отже.